Wielki Tydzień. Każdy dzień ma znaczenie. Rozmawiają Grzegorz Misiewicz i ksiądz profesor Janusz Lemański.
Po niedzieli, tak zwanej niedzieli palmowej, kiedy Jezus wszedł do Jerozolimy uroczyście, wrócił, jak wiemy, na noc z powrotem ze swymi uczniami do Betanii. Nazajutrz, czyli w poniedziałek, rozpoczął się nowy dzień i tak ten dzień rozpoczyna w swojej Ewangelii Marek. Następnego dnia, gdy wychodzili z Betanii, Jezus poczuł głód. A widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, podszedł ku niemu, aby zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz przyszedł bliżej, nie znalazł na nim liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niech już nikt nigdy nie jest z ciebie owocu, a słyszeli to jego uczniowie. Tylko Marek wspomina o tym wydarzeniu, kiedy Jezus wraca do Jerozolimy nazajutrz ze swoimi uczniami i po drodze zatrzymuje się przy tym drzewie i go jakby no przyklina wręcz. Więc trochę dziwne wydarzenie, tak by, nie wiem, Jezus wyodwuje swoje negatywne emocje na tym drzewie, nie wiem, nie zjedli śniadania. W Betanii byli głodni i teraz chciał coś zjeść, a tu nie znalazł. No, trochę to tak dziwnie brzmi. Czy coś na ten temat możemy powiedzieć?
Owoce figowca, czy figowiec w ogóle, to jedna z trzech takich najbardziej przywoływanych pod względem symboliki odnoszonej do Izraela w Starym Testamencie. Oliwka, krzew winny, winnica, prawda, i właśnie figowiec. I znowu musimy tutaj spojrzeć na kontekst symboliczny, bo jesteśmy sobie w stanie wyobrazić sytuację naturalną. Figi były dość takie po prostu popularnym owocem. Wiemy, że kilka razy w roku mogły nawet owocować, że do tego były potrzebny pewien gatunek os, który je tam zapładniał. Jak ich nie było, to trzeba było sztucznie jakoś tam je nacinać. Więc jesteśmy sobie w stanie wyobrazić różne te sytuacje, ale skoro to jest kwiecień, no to figowca jeszcze nie ma. Po prostu figi
czyli
dopiero będą.
Nie miało prawa tam
miało
być.
I to uczniowie, nie pamiętam, czy to u Marka, czy u Mateusza, tak, bo Mateusz używają odpowiedniego słowa. To nie jest ten kairos, co po grecku znaczy odpowiedni moment. To nie właściwy czas, czego szukasz owoców na tym. No i teraz za tą naturalną oczywiście symboliką jest ta symbolika, powiedzmy, teologiczna. Ona jest też tutaj ważna. Jezus nieco wcześniej, patrząc na kontekst, no, jakby spotkał się z wrogością faryzeuszy, którzy powinni być tymi pierwszymi, którzy owocują. Pamiętamy słowa Jezusa: po owocach poznacie, którzy to są moi uczniowie. Więc tutaj ta scena ma ten wymiar symboliczny, prawda? Ten figowiec, który symbolizuje Izraela, nie ma co czekać na właściwy moment, bo go już nie będzie. Oni są niezdolni wydać owoce.
Chodzi to o tą symbolikę, że ten judaizm w tym wydaniu faryzeuszów nie przynosi owoców.
Nie przynosi owoców.
I już nie ma co czekać na te owoce, tak?
Tak, bo to po prostu takiego właściwego momentu już nie będzie. Teraz jest właściwy moment. Skoro oni go nie przyjęli, tak jak mówili, świat poszedł za nim, a my co z tego mamy, no to już z tego nic nie będzie dla nich.
Ciekaw jestem, czy w tym momencie, kiedy Jezus ten figowiec przeklął, bo mu Mateusz jeszcze pisze, że on usechł natychmiast to drzewo figowe, to więc to było szokujące na pewno też dla uczniów
Jezusa. No tak oni zareagowali też.
Widzieli, o co chodzi. Ciekawe, na ile oni wtedy zrozumieli, o co Jezusowi chodzi. Czy to raczej był taki szok i... Ale myślę, że do tego wrócimy, bo jeszcze figowiec się pojawi, ta scena. To jest jakby pierwsza część tego, to będzie nieco później. Tymczasem my pójdźmy dalej. Marek pisze dalej tak. Wszedłszy do świątyni, jerozolimskiej oczywiście, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. Powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze i ławki sprzedawców i gołębi. Nie pozwolił też, aby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Czyli ta słynna scena, kiedy Jezus, jak popularnie, wypędza przekupniów w świątyni. Tak, to jest to określenie, określane. Łukasz opisuje to samo wydarzenie jednym zdaniem, natomiast Mateusz swoją Ewangelię zapisuje podobnie jak Marek, choć umieszcza całą scenę jakby dzień wcześniej w swoim opisie. Skąd te różnice w czasie, że na temat tego wydarzenia? Kiedy to naprawdę miało miejsce? Bo wiem o tym, że Jan jeszcze kiedy indziej zupełnie umieszcza to wydarzenie.
Na samym początku.
Ewangelii. Więc jak to było? No, Marek pisze wyraźnie, przyszli do świątyni i Jezus zaczął tam porządkować ten harmider.
No to, znaczy jeszcze raz tutaj wrócę do tego, co już żeśmy kilka razy mówili. Nie o chronologię chodzi, tylko chodzi o to, jak daną scenę odziedziczoną z tradycji dany ewangelista widział w swojej koncepcji opowiedzenia o dobrej nowinie. I dla Jana było to potrzebne na początku. Jezus, który potem będzie właśnie prezentowany jako ta nowa świątynia, zwłaszcza w rozdziale 10, ale potem także i w następnych. No, u ewangelistów to jest ten moment, kiedy no, trzeba po prostu pokazać, że ten kult sprawowany w tej świątyni, który miał ich z Bogiem wiązać, który miał ich do Boga przybliżać, który miał im zapewnić Bożą łaskę, no został w pewien sposób, można powiedzieć, zakryty przez zupełnie inne rzeczy. To jest taki jedyny moment, kiedy Jezus, można powiedzieć, Jezusowi puszczają nerwy. Tak można po ludzku byłoby na tę scenę spojrzeć. Ona ma przede wszystkim wymiar symboliczny. Ta rzeczywistość w świątyni tak rzeczywiście wyglądała, bo teraz jesteśmy w okresie Wielkiego Święta, gdzie, no, tak jak żeśmy mówili, Żydzi mieli obowiązek być, jeżeli było to tylko fizycznie możliwe. Więc tam są tłumy. Teraz każdy z tych przybywających chce złożyć ofiarę. No, nikt nie będzie baranka ciągał ze sobą, jak idzie z dalekiej Galilei, czy nawet bliżej, ale jednak spoza Jerozolimy. Więc to wszystko było gotowe, można to było kupić. Najlepiej na miejscu, tam gdzie powiedzmy no, za chwilę można to było złożyć. Druga rzecz, każdy był opodatkowany, te pół szekla za siebie trzeba było tam zapłacić na świątynię, a pieniądze w obiegu to były pieniądze obce, więc tam były od razu takie starożytne kantory, żeby na te szekle wymienić, do tego szekle świątynne, jak się podkreśla w Starym Testamencie.
Specjalna waluta, którą można było tylko w świątyni płacić.
To nawet nie specjalna waluta, bo szekle... Oczywiście potem już był pewnego rodzaju monetą, ale w starożytności przede wszystkim był miarą wagi. Aha. I te wagi były różne, bo to nawet w średniowieczu, jak się wjeżdża choćby we Włoszech, choćby w Nursi, takie powiedzmy, jak była brama, to też taka ława i były otwory takie przelotowe i się pytali często pielgrzymi, a co to jest? Ja mówię, no to jest właśnie odpowiednik szekla świątynnego, że do tego miasta, jak się wchodzi i mówi się, że ma się 10 kilo zboża, to trzeba przepuścić, bo to jest według tej miary, jaka tu obowiązuje 10 kilo, prawda? I podobnie, szekel to powiedzmy w różnych miastach mógł mieć różną wagę. A szekel świątynny miał swoją wyznaczoną normę i to tyle trzeba było zapłacić. Nie tyle, ile w innym mieście, tylko tyle, ile właśnie obowiązywało w świątyni. Więc jesteśmy sobie w stanie wyobrazić ten cały harmider, jak się ludzie sprzeczają, jak się wymieniają, jak się przekrzykują.
Ale te wszystkie instytucje były potrzebne w świątyni i te ci sprzedawcy, formalnie są, i kantory, i no, to wszystko no, było potrzebne, żeby ten kult mógł sprawować, tak? Jednak, bo
z punktu widzenia ludzi były tym, co umożliwiało to, co się działo w świątyni.
No właśnie.
Ale czy to nie przysłoniło w pewnym momencie? Bo takie jest pytanie.
No właśnie,
nie o kult chodziło tutaj. Jezus tu nie krytykuje kultu, tylko to, co ten kult otoczyło, że większość z tych ludzi się skupiła właśnie na tej sferze materialnej. Co dać, ile zapłacić, ile zarobić. Tam nikt nic za darmo nie robił. Prawda? Tam każdy od razu widział przy tym zysk jakiś, prawda? Przy tych wymianach, przy tym handlu i no, gdzieś ten no Pan Bóg był tam zakrzyczany, można powiedzieć.
To właśnie to prowadzi nas do pytania, do odpowiedzi na pytanie, dlaczego Jezus powyganiał tych przekupniów, i zanim spróbujemy to jeszcze raz sformułować, odpowiedź na to pytanie, sięgnijmy do Ewangelii Jana, który opisuje, tak jak mówiliśmy, to wydarzenie umieszcza zupełnie w innym czasie, na początku swojej Ewangelii, ale chodzi o to samo. I tak, zakładamy, że to miało miejsce jednak w tym czasie Wielkiego Tygodnia na terenie świątyni, właśnie powiedzmy w poniedziałek, tak możemy to przyjąć. Ale Jan pisze tak. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki, gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd, z domu mego ojca, nie róbcie targowiska. Marek natomiast kończy nieco łagodniej ten opis, pisząc: potem nauczał ich, mówiąc: czyż nie jest napisane, mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. trochę łagodnie, ale też ostre słowa, no, nazywając jaskinią zbójców świątynię, w której najświętsze rzeczy przecież miały się dziać. Działy się.
No tak, ale tak jak po prostu widzimy, nie wszyscy się skupiali na tych najświętszych rzeczach. No niektórzy się skupiali, że przy okazji najświętszych rzeczy można też ubić dobry interes. No, każdy z nas ma jakieś doświadczenie. Teraz to może troszkę inaczej wygląda, ale pamiętam swoje młode lata, pielgrzymki do Częstochowy, to wokół było podobnie. Prawda? Tam bardzo wielu różnych sprzedających, kupujących, jeden wielki harmider i tam samo sanktuarium było tylko okazją do tego, żeby zarobić, a niekoniecznie to, co się tam wokół działo.
No dobrze, ale to można mieć, prawda? No, mógł powiedzieć Jezus do uczniów, słuchajcie, no to naprawdę nie jest w porządku, że taki handel to naprawdę przysłania ten prawdziwy kult, ale Jezus reaguje jednak bardzo ostro, no wypędza ich biczem.
No uczniowie,
no, wkurzył się, krótko
uczniowie
mówiąc.
Przypomnieli sobie słowa proroka, bodajże Zachariasza, jeśli dobrze pamiętam, że gorliwość o twój dom mnie pożera, więc dla Jana było to potrzebne na początku, że Jezus będzie walczył o to, żeby świątynia była świątynią, ostatecznie to on będzie tą świątynią nową. Natomiast no, dla innych apostołów to był też ten moment oczyszczenia tego kultu, prawda, że to nie te ofiary dla nich były ważne, ile to, co wokół tych ofiar można było zrobić. No, jesteśmy w stanie sobie po prostu...
Nazywając świątynię, pewnie to faryzeusze czy kapłani świątyni mogli to słyszeć jaskinią zbójców.
No, było dla nich
mocno.
To jest
obraza najwyższego stopnia, tak? No bo jaskinia, cóż to jest jaskinia zbójców? Jak sobie wyobrażam, że zbójcy, kiedy idą łupy sobie gdzieś zdobywać, no to wracają do jaskini, żeby te łupy dzielić, tak?
No i tak to ewangelista, i tak to ewangelista już z pewnej perspektywy czasowej, późniejszej oczywiście, ale tak to po prostu odebrał, że byli skupieni na owych zyskach, na owych podatkach, to było wszystko ważne, natomiast no, kult jakby szedł na dalszy plan. Nie chcę powiedzieć, że oni myśleli, że on jest nieważny, ale jednak został przysłonięty, prawda? Tak to przynajmniej widział ewangelista.
Tak próbuję teraz wczuć się w sytuację uczniów, którzy byli z nimi, byli świadkami tego. Może z jednej strony mogli pomyśleć sobie, o kurczę, ale mocne wejście. To się będzie działo, tu nie będzie już żartów. Jezus naprawdę idzie na całość,
no
będzie robił porządek.
To jest prowokacja też pewnego rodzaju, powiedzmy, bo to jednak po prostu naruszył interesy, odebrał dobre imię, jeżeli przyjmiemy tą wersję taką, której no są jako jaskinia zbójców potraktowani. Czy powiedzmy ci, którzy uczynili, mieli uczynić sanktuarium. No sanktuarium to było to sakrum, którego trzeba było strzec pod każdym względem. Oczywiście to strzeżenie miało wymiar najpierw symboliczny, rytualna czystość i tak dalej, no ale tutaj już to poszło za daleko, tu się zamieniło w targowisko, prawda, no i stąd tak to Jezus po prostu widzi, że po prostu główna rzecz, która was interesuje, to jak zarobić, jak to po prostu ogarnąć od strony materialnej, a powinno was interesować, że my przychodzimy tu się uleczyć. W Starym Testamencie sakrum było czymś, co miało leczyć Izraela duchowo, prawda, miało go umacniać do nowego życia, a tu się stało taką, no takim, no nie wiem jak nawet nazwać, ale sposobem na przerabianie, powiedzmy, jakby materii. No
tak. Ale jeszcze tutaj jest jeden taki fragment, znaczy sięgnijmy się do jednego zdania, które mnie intryguje, bo tutaj ewangeliści podają, że Jezus chyba cytuje Izajasza, mówiąc, mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów. Czyli, że jakby zarzuca, że to nie jest dom dla wszystkich narodów modlitwy, a ma być.
Takie Ewangelie jak Łukasz czy Marek, one miały w dużej mierze, a nawet większości odbiorców już nie Żydów.
A właśnie,
I to dopowiedzenie jest jakby ważne dla tych nie Żydów, prawda? A cytat pochodzi z Izajasza, właściwie z trzeciej części takiej, którą nazywamy Trito Izajaszem. Ona się zaczyna, ta część w 56 rozdziale, akurat ten cytat jest tego rozdziału, i kończy się właśnie takim międzynarodowym jakby pokazaniem sensu religii Izraela. I tutaj jakby Łukasz, który już ma świadomość, czy Marek, tam powiedzmy Marek który tak. ma też świadomość, że to się spełniło, że Jezus nie umarł tylko po prostu jako żydowski Mesjasz, tylko umarł jako ktoś, kto...
Czyli dodaje jakby to zdanie z tej perspektywy, która się pojawiła, że faktycznie
nawróconych pogan,
będzie to Mesjasz dla wszystkich narodów, nie tylko dla Żydów. Okej, jeszcze jedna rzecz, która mnie intryguje, u Mateusza z kolei takie pojawia się zdanie w tym fragmencie, że w świątyni podeszli do niego niewidomi i chromi i uzdrowił ich. To jest taki dodatek mateuszowy, czyli już jakieś działania zaraz potem Jezus podejmuje. Jeśli chodzi o uzdrowienie, ale to jest tylko dodatek u Mateusza. Skąd to się tutaj nagle wzięło? Dlaczego właśnie niewidomi i chromi? Czy to ma jakieś symboliczne
znaczenie? To jest najpierw powrót, bo o nich była wcześniej mowa. Można powiedzieć, że na przykład albo że są tylko reprezentantami, no bo żeby nie wymieniać całej listy różnych chorób, prawda, więc są przywołania akurat, powiedzmy, właśnie niewidomi i chromi. Można spojrzeć na to może głębiej, symbolicznie. Mówię może, bo to już jakby nie jest mój komentarz jakiś naukowy, tylko taka refleksja. No, macie oczy, nie widzicie, prawda? Zresztą jeszcze ten tekst pewnie wróci, te słowa zarzutu ze strony proroka, które sformułuje w imieniu Pana Boga. Z drugiej strony chromy to ktoś, kto nie może iść, a powinien chodzić. Moje drogi nie są waszymi drogami, znowu powie prorok, więc być może to przywołanie jeszcze raz już właśnie w tej świątyni tych dwóch grup, tak jak mówię, z jednej strony może być tylko reprezentatywne, a z drugiej może mieć ten wymiar symboliczny. Prawda? No przychodzę, bo proszę zwrócić uwagę, no wszyscy, którzy przychodzili, żeby ich Jezus uzdrowił, my to rozumiemy, tą sytuację, no to był świat, w którym lekarz nie znaczyło tego, co znaczy dzisiaj. Tak. Medycyny nie było, tam więcej czarów i magii było i różnych zaklęć dziwnych. Więc jak ktoś taki przyszedł, zwłaszcza do tych, którzy nawet nie mieli na tych ówczesnych lekarzy, zresztą znamy historię kobiety wiele lat cierpiącej, która majątek wydała i jej nie uzdrowili dopiero Jezus, no to ci ludzie do Niego szli, żeby ich uleczył. I co, powiedzmy, przychodzili z chorym, a Jezus mówi, odpuszczają ci się grzechy. Pokazywał, gdzie jest większa choroba, prawda? Więc to taki wymiar symboliczny. Przychodzą, bo są niewidomi fizycznie, ale jednocześnie przychodzą, żeby też przejrzeć duchowo. Przychodzą, bo nie mogą chodzić fizycznie, ale Jezus też jednocześnie chce ich uzdrowić, żeby chodzili duchowo.
To może też jest jakieś nawiązanie do wcześniejszej sytuacji, kiedy Jezus dał się poznać jako Mesjasz przez uzdrawianie właśnie niewidomych i chromych. Tak? Było tam pytanie o stronie Jana Chrzciciela, tak? I była odpowiedź, idź zobacz, że są uzdrawiani niewidomi i chorzy. To jakby to jest potwierdzenie, to jest właśnie Mesjasz.
Tak, no uzdrawia, ma
moc. Dokonuje tych właśnie dzień, uzdrawia niewidomych i chromych. Czyli to jest jakby jeszcze dodatkowe potwierdzenie, że chodzi tu o Mesjasza, który wchodzi do swojej świątyni. Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Łukasz dosyć podobnie to ujmuje, pisząc: i nauczał codziennie w świątyni, lecz arcykapłani i uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem. Czyli po tym gwałtownym wejściu do świątyni Jezus zaczyna nauczać. Natomiast kapłani, przedstawiciele elity już próbują go zgładzić. Czy ta akcja Jezusa z tym powywracanych stołach i tak dalej, czy to była główna przyczyna, że chcieli go zgładzić? Czy to było jakieś coś więcej jeszcze było? Czy skąd ten w ogóle rozdźwięk? Także on naucza, a ci chcą go zgładzić. Lud go słucha. Prości ludzie, zgromadzeni w świątyni, słuchają Jezusa pewnie z otwartymi oczami, uszami, a elita, kapłani chcą go zgładzić.
No pamiętajmy, że tutaj jeszcze po prostu ciągle wracam do tej po prostu perspektywy historycznej, że Ewangelie są pisane już z pewnym dystansem do wydarzeń.
Kilkadziesiąt lat po tych wydarzeniach.
Tak, i po prostu większość już jest też pisana po tym, kiedy nastąpiło to rozejście między synagogą a kościołem. Prawda? Tutaj rząd dusz już przejęli po roku 70 faryzeusze.
Bo w 70 roku zburzono świątynię, tak, i już praktycznie nie było tego kultu, gdzie sprawować.
No tak, i to po prostu oni generalnie zostali też wygnani z Jerozolimy, tak. Już mieli zakaz powrotu. Musieli się gdzieś tam na prowincji osiedlić. Więc tutaj powiedzmy dla ewangelistów już powiedzmy jest to oczywiste, że z jednej strony było to bardzo intensywne czekanie na Mesjasza, zwłaszcza tych najprostszych ludzi. Natomiast elity, no, znaczy po prostu myślały w takich po prostu kategoriach. Po pierwsze, Jezus wjeżdża i się ogłasza królem. To już jest zagrożenie.
Już nie
co na to Rzymianie, prawda? Teraz Jezus wchodzi do świątyni, mówi, to co się tu dzieje, to nie ma nic wspólnego z właściwym kultem. Świątynia jest jaskinią zbójców. No to są słowa obraźliwe dla nich, jak jakiekolwiek, powiedzmy, były po prostu prawdziwe. Ale to jest naruszenie i bezpieczeństwa, jakiegoś status quo polityczno-społecznego i naruszenie też interesu. Więc my się nie dziwimy, że lud słucha, bo Jezus mówił pięknie. Jezus mówił do serca. Jezus mówił o Bogu, który nie jest tylko takim, który chce, że tak powiem, poszufladkować człowieka. Jest tak jakiś policjant, który tylko czyha, żeby tam przyłapać, tylko o Bogu, któremu zależy, który kocha, który się pochyla nad człowiekiem.
Do ludzi trafiało na pewno.
Tu jest wiele zmian, które inaczej brzmiały w uszach tego po prostu zwykłego, szarego odbiorcy. No i to elitom się też nie podobało, że jednak jest jakiś rabbi przez nich niesankcjonowany.
Który... Nie miał imprymatur.
Tak, to ładne ujęcie współczesne. No więc powiedzmy, nas nie dziwi, że oni się już nie skupiają na tym, co Jezus mówi, że
trzeba się go pozbyć.
Trzeba z tym coś zrobić.
Bo jest już zagrożeniem i to po drugim, że jest królem, narozrabiał w świątyni i jeszcze pociąga tłumy, które są odciągane od tego, według faryzeuszów tamtych elity, właściwego kultu.
Tak jest.
No to sobie nagrabił Jezus całkiem sporo i to było już jasne. Jeszcze taka krótka wzmianka tutaj, że Mateusz dodaje, że w świątyni były dzieci, które wołały za Jezusem Hosanna synowi Dawida. No arcykapłanom też to się oczywiście nie podobało, na co Jezus odpowiada: czy nigdy nie czytaliście z ust dzieci i niemowląt zgotowałeś sobie chwałę? Co to za dodatek? Bo tak trochę raptem dzieci w świątyni się pojawiły. Nie było dzieci tam na co dzień, tak przynajmniej.
Znaczy, tego nie wiemy. No Jezus był 12-letni w świątyni, nawet się zagubił i go trzeba było szukać właśnie w domu ojca.
Czyli jednak jakieś dzieci mogły być. Ale...
Mogły być. No my tak do końca realiów nie znamy, o jakich dzieciach jest mowa. Natomiast wiemy, co, powiedzmy, jakie słowa cytuje Pan Jezus. Proszę zwrócić uwagę, to jest psalm 8 oczywiście. Przepiękny psalm wychwalający godność człowieka, jaką
Pan Bóg
nadał.
Czyli te słowa, czy nigdy nie czytaliście z ust dzieci niemowląt, zgotowałeś sobie chwałę. To jest odniesienie do psalmu 8.
Tak. Trzeci wiersz. Mhm. Wiersz, powiedzmy, tam jest właśnie ta wielkość Boga jest podkreślona w psalmie tym, że po prostu Pan Bóg nie potrzebuje fanfar, żeby go uwielbiać. No, przywołuje się oczywiście to wielkie stworzenie, niebo i gwiazdy, któreś ty utwierdził, ale właśnie to dzieci, niemowlęta wystarczą tym, powiedzmy, tutaj oczywiście symbolika dziecka, które jest niewinne, ufne i tak dalej, cała stoi.
Jakby to... prostota uwielbienia. To...
No i tutaj za tym stoją po prostu inne słowa Jezusa. Musicie być jak dzieci. Postawił dziecko, musicie być jak one, prawda?
Czyli Mateusz w tym celu to dodaje, ten werset, żeby to uwypuklić.
Ja bym to jeszcze poszedł głębiej, bo powiedzmy, kiedy zaczynało się świadome wielbienie Boga? No, jak się było dzieckiem, to nie pamiętasz może tą scenę, kiedy przyprowadzały matki dzieci i uczniowie odpędzali, że mistrz jest zmęczona. Jezus mówi, pozwólcie tym dzieciom przychodzić do mnie. Dlaczego pozwólcie? Bo w ocenie uczniów tych dzieci Pan Bóg nie widział, bo one były niedojrzałe, nie miały jeszcze tej dojrzałej, obiektywnej moralności, która by sprawiła, że Pan Bóg je zauważy. A Jezus mówi, właśnie nie, właśnie ta postawa dziecka, tej ufności, tej takiej naiwności, ale takie pełne zaufania, jakie ma dziecko do rodzica, to jest właściwa postawa wobec Pana Boga.
Jeszcze sięgnijmy, bo Jan oczywiście dodaje jak zwykle coś od siebie tutaj do tej sceny w świątyni i tak oto czytamy w jego Ewangelii. Jakby już na zakończenie tego wydarzenia. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. To też z psalmu 69 chyba.
Tak, jest to jest inny psalm.
I dalej Jan pisze. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Na terenie świątyni oczywiście. Jezus dał im taką odpowiedź. Zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi. 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w ciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. To są oczywiście słowa już... Widać, że z perspektywy już po zmartwychwstaniu, po tym wszystkim, co się później wydarzyło. spisane oczywiście, jak już wiemy, dokładnie kilka dekad po tym wszystkim, ale czy ten dialog, takie pytanie, czy ten dialog Jezusa z arcykapłanami opisany przez Jana wtedy się zdarzył, czy to już jest zupełnie dodatek janowy, interpretacja tych wydarzeń? Wiemy, jak Jan umieszcza to jeszcze w innym zupełnie czasie, więc to wiadomo, że to nie jest chronologiczne. Ale skąd ten dialog właśnie tylko u Jana?
Znaczy sama idea, że tak powiem, człowieka jako tego miejsca najpiękniejszego, które Bóg może sobie wybrać jako świątynię, ona ma swoje korzenie w Starym Testamencie. No, do Abrahama Bóg też przyszedł jako człowiek. Więc tutaj, prawda, nie ma nic takiego zaskakującego. Natomiast przypomnę to, co już tutaj raz wybrzmiało. W koncepcji świętego Jana Jezus jest tą nową świątynią. To też nie jest nic nowego. No, ja mam takie pytanie, które sobie często stawiam podczas rekolekcji, kiedy mówię pod kątem naszej pobożności maryjnej. No, pytanie Natanaela, co może być dobrego z Nazaretu? Prawda? Kiedy słyszy, że oto tutaj jest Mesjasz, ale no niestety z Nazaretu jest. Mówię niestety według Natanaela, bo nic o tym Nazarecie nie ma, żaden prorok tutaj nie, po prostu nie łączy oczekiwań mesjańskich. I ja wtedy zawsze odpowiadam, no my już wiemy, co było pięknego w Nazarecie. W Jerozolimie była piękna świątynia, ale Panu Bogu się nie podobała, bo swojego nie przyjęli, mówi święty Jan. A w Nazarecie była Maryja, w której Pan Bóg znalazł tę świątynię. I teraz święte, które się tam rodzi, jak nam opisują w scenie zwiastowania ewangeliści, no to jest właśnie ten, który jest tą żywą świątynią. Teraz Pan Bóg staje przed nami w całej okazałości, w najpiękniejszym miejscu, jakie mógł budować ludzkie ciało, ale doskonałe. To, żeby świętego Pawła zacytować z listu do Filipian, no, istniejąc w postaci Bożej, ogołocił samego siebie, przyjął postać sługi i stał się do nas we wszystkim podobny, oprócz grzechu. I tu jest jakby ta teologia, oczywiście ja nią troszkę inaczej pokazuję, ale właśnie pokazuje, że to ludzkie ciało, które przyjął, staje się w tym momencie najpiękniejszą świątynią. Możecie ją zburzyć, możecie jakby zniszczyć te Boże plany, przynajmniej takim się będzie wydawało, ale mówię, ja ją w 3 dni odbuduję, prawda, w tym sensie, że to ciało zmartwychwstanie. No jest pewna symbolika, taka typowo janowa, ale ona ma swój szerszy kontekst. Zresztą potem to jest bardzo ładnie podjęte. Święty Piotr będzie do tego wracał, do takiej teologii wcielenia. Tak jak mówię, w Starym Testamencie są dobre korzenie, ponieważ oni bardzo szybko zrozumieli, że świętość nie dotyczy tylko świątyni i tego, co jest wokół świątyni, tylko musiała się przełożyć na jednostki. Mamy kodeks świętości w Starym Testamencie, gdzie liczy się to, że to powiedzmy w sobie muszę zacząć budować ową świątynię, żebym był godny stanąć w tej właściwej świątyni, żeby ona się Bogu podobała, to te żywe po prostu kamienie, które tam przychodzą, muszą być rzeczywiście święte. I do tego potem święty Paweł nawiązuje, do tego budowania tej właśnie żywej świątyni. Święty Piotr, prawda, nawiązuje, więc te powiedzmy powiązania, Stary, Nowy Testament, które się wpisuje, ten przepiękny dialog tutaj z faryzeuszami o świątyni. Dla nich oni byli dumni ze świątyni, którą zbudowali, tak. ale Pan Bóg z niej nie był dumny, prawda, bo tam się działy takie rzeczy, jak przed chwilą żeśmy wyczytali. No, oni mają być, Pan Bóg chce znaleźć w tej świątyni to, co oni myśleli, że tam jest. Czyli jeszcze raz to słowo przywoła mieszkan, czyli mieszkanie dosłownie. Swoje. Oni myśleli, że zrobili pokój gościnny dla Pana Boga, bo że Pan Bóg nawiedza świątynię.
Czyli zbudowanie świątyni, Panie Boże, Ty jesteś tam wewnątrz i to jest najważniejsze. A tu Jezus mówi, że świątynią jest każdy człowiek.
No drugi człowiek. On jest tym pierwszym człowiekiem, który jakby pokazuje tą doskonałość.
To są głębokie sprawy, ale zapytam jeszcze tak trochę prowokacyjnie, czy ten dialog mógł się wydarzyć na terenie świątyni wtedy, czy to Jan go sobie skompilował, żeby przekazać tą prawdę, o której mówimy?
Koncepcję po prostu Jezusa jako świątyni znamy ze świętego Jana. To może być jego sposób interpretacji, choć poszczególne sceny, które on podporządkowuje w taki, powiedzmy, właściwy sobie sposób tej koncepcji, no, mogły się zdarzyć. Może nie w takim kontekście, w jakim on to teraz nam prezentuje, bo on opowiada swój sposób rozumienia tego, co się stało w Jezusie Chrystusie, ale przecież no nie wymyśla scen. On nie może ubarwić, rozbudować, to logicznie obudować, prawda, żebyśmy my zrozumieli doskonale, co nam przekazuje, ale przekazuje nam to, co słyszał, to, co widział, to, co zrozumiał. Zresztą będzie pisał w swoim liście, mówi wam ten, który to widział, który tego dotykał.
Czyli czytając Jana szczególnie, ale też fragmenty innych ewangelistów, poszczególne wydarzenia niekoniecznie musiały się wydarzyć tak dokładnie, jak są opisane. To jest ten przykład właśnie tutaj Jana, tego dialogu z arcykapłanami. Ale coś z tego mogło mieć miejsce, aczkolwiek jest to obudowane jeszcze pewnym komentarzem, interpretacją, że ta scena jest bardziej ubarwiona, czy ma nieść większe przesłanie niż sam tylko fakt odnotowania, że był dialog.
No dokładnie, no powiedzmy, on nie opowiada, jeszcze raz to tutaj muszę podkreślić, biografii Jezusa.
No właśnie, to musimy często powtarzać, bo to jest dosyć istotne, że to nie jest właśnie spis konkretnie wydarzeń, że tak dokładnie było, szczególnie w przypadku Jana, ale było coś z tego i na tej bazie Jan buduje, przekazuje
swoją teologię, swój sposób zrozumienia tego, co się stało w Jezusie Chrystusie.
No dobrze, czyli mamy poniedziałek, podsumujmy to. Jezus wchodzi do świątyni, najpierw jest rozruba w świątyni.
Znaczy najpierw neguje to, co się dzieje. Taki po prostu sposób patrzenia i sposób działania w świątyni. I następnie jakby w dialogu mówi, prawda, czego Pan Bóg tak naprawdę oczekuje.
Czyli robi tą rozróbę, potem naucza, ewentualnie uzdrawia tych chromych, niewidomych, być może dosłownie też takie sceny miały miejsce. W tle arcykapłani już planują jego zgładzenie, tak? I dzień dobiega końca i tak oto ten dzień...
Wywiązuje się też dyskusja, tak to referuje Jan, o to powiedzmy, jak ma wyglądać prawdziwa świątynia.
Mateusz podsumowuje działania Jezusa i apostołów w świątyni w poniedziałek w ten sposób. Z tym ich zostawił. Wyszedł z miasta i udał się do Betanii, gdzie spędził noc. My jednak sięgniemy jeszcze do Ewangelii Jana, ponieważ Jan podaje nieco więcej informacji i wydarzeń, które miały miejsce prawdopodobnie jeszcze w poniedziałek.